Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik przy mikrofonie, Hubert Pietroński przy konsolecie. Witamy Państwa w kolejnej Strefie Młodych. Dziś dość spontanicznie pojawili się w naszym studiu młodzi ludzie, którzy są uczniami liceów ogólnokształcących w Zielonej Górze i również członkami samorządów uczniowskich. No i trochę o samorządzie, trochę o uczniach, trochę o też trudniejszych tematach związanych ze strajkami, ze zmniejszonymi naborami do zielonogórskich liceów, no i samymi naborami do liceów. Dzisiaj tematy w dzisiejszej naszej Strefie Młodych będą, a moimi Państwa gośćmi są Barbara Kamieniarz z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
Witam.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Ola Kubiszyn, 3 LO.
Dobry wieczór.
W Zielonej Górze. Barbara Chrześcijańska, LO numer 1.
Witam serdecznie.
Bartek Stańczyk, LO numer 4.
Dobry wieczór.
I Kacper Materna, LO numer 1.
Dobry wieczór.
No tak, zapowiedziałem trochę tematów dziś, może w międzyczasie coś się więcej pojawi. I myślę, że ten temat, który sens powiek spędza niektórym osobom, które aplikują, startują do liceów zielonogórskich, będzie tematem, od którego sobie zaczniemy rozmowę. A sprawa dotyczy tego, że wy jako uczniowie też dostrzegacie to, że pojawiły się nabory dwóch roczników, chodzi o absolwentów gimnazjum i absolwentów podstawówek, którzy w tym roku startują do szkół, do których wy uczęszczacie, i z tego, co dochodzą wieści młodych ludzi jak wy, ale również rodziców, jest tak, że w Zielonej Górze wcale nie tworzy się podwójnych oddziałów klas, a tworzą się właściwie tyle samo w niektórych miejscach, w niektórych liceach, ile przy naborze jednego rocznika, co zaniepokoiło część uczniów, część rodziców, którzy apelują do prezydenta miasta, apelują do kuratora. Byli ostatnio nawet w Gorzowie Wielkopolskim, aby spotkanie tam swoje zrealizować. W kontekście tego, że może zabraknąć dla ich dzieci miejsc. No i was też chciałem zapytać, czy takie głosy do was docierają? Czy wasi rówieśnicy się niepokoją? No jak to wygląda trochę od środka z waszej perspektywy? No właśnie, kto chciałby zacząć z was? Macie takie informacje? Czy to są tylko plotki, pogłoski?
Mi się wydaje, że jednak jesteśmy cały czas na bieżąco w szkole i już od września jest duże zamieszanie wokół tego tematu. I ja często słyszę właśnie od młodszych roczników, że niepokoją się po prostu o swoją przyszłość tak naprawdę. Rodzice też nie wiedzą, co mają zrobić z tymi swoimi dziećmi. No, możemy powiedzieć, że jest całkiem inaczej niż jak było za czasów, gdy my szliśmy właśnie do szkoły, czyli wcześniej, 2 lata wstecz. I myślę, że to właśnie nie jest dobra opcja, gdy nasi tak naprawdę rówieśnicy są zaniepokojeni tym, czy znajdzie się dla nich miejsce w klasach, czy też nie.
Mhm. Tak, tutaj dochodzi taki generalnie podwójny stres, bo oni nie wiedzą, czy się dostaną w ogóle, kiedy są zdublowane roczniki, czyli kończą podstawówkę i idą do liceum i kończą gimnazjum i idą do liceum. A tutaj dochodzi taki dylemat, czy ja się w ogóle dostanę do liceum w Zielonej Górze, bo tutaj, nie wiem, uczę się od małego, a nagle jestem spoza Zielonej Góry i nie mogę się tutaj...
To jakby chodzi konkretnie teraz o miasto samo. Mm. Już nie jakby o ten podwójny rocznik, który jest jakby na całą skalę Polski, ale konkretnie właśnie Zieloną Górę, że osoby spoza miasta nie mogą się niestety dostać.
Znaczy taki list wystosował prezydent Kubicki, może nie mówiący, że osoby spoza miasta się nie dostaną, tylko że konkretnie osoby z miasta nie mają się czego obawiać.
Tak, bo miejsc jest 3300 z tego, co dobrze pamiętam, a 2800 mamy absolwentów szkół w Zielonej Górze. Więc to pozostaje nadal 500 miejsc dla osób dojezdnych. Aczkolwiek no nie wiem, jakie będzie kryterium obrane, bo nie może być przecież kryterium dostania się do szkoły to, skąd ktoś pochodzi. Bo oceny i wyniki na egzaminach są
jedynym kryterium, tak?
500 osób, nawet jak na małe miejscowości, to jest bardzo, bardzo mało. Na przykład w Lotniku internat to jest aż 300 na 700 osób. Znaczy 200 chyba.
Z tego, co się orientuję, w bursie w tym roku na przykład 70 miejsc się zwolni, bo maturzyści będą odchodzili. Więc to jest kolejne 70 osób. Więc każdy internat w Zielonej Górze na pewno zapewni już te 500 osób, a nie wspominając o osobach, które mieszkają na stacjach, nie na osobach, które dojeżdżają, no to jest problem, tak, gdzie te wszystkie osoby zmieścić, bo mury nie są jakby z gumy.
Tak, dokładnie. U mnie w szkole mamy ponad 600 uczniów i 3/4 z nich to są osoby albo dojeżdżające, albo które mieszkają w bursie czy na stacji, więc to naprawdę przypada może 10 maksymalnie osób na całą klasę, w której jest 30 osób. Czyli możemy sobie właśnie porównać te wyniki, jak to wygląda na skalę innych też liceów.
To jest dość duży kłopot. Ja zaczynając spotkanie, właściwie powinienem zapytać, czy wy wszyscy pochodzicie z Zielonej Góry? Jak to wygląda w waszym przypadku? Czy wy jesteście osobami, które miałyby problem z naborem w tym roku?
Ja miałabym i to duży.
Ola, ty jesteś z...
Ja jestem z Sulęcina. To jest 100 kilometrów stąd. Już tutaj drugi rok mieszkam na stacji. I nie wyobrażam sobie teraz takiej sytuacji, gdy jestem, załóżmy, w gimnazjum, piszę testy gimnazjalne i nagle dowiaduję się, że ja nie mogę iść do tej wymarzonej szkoły, tak naprawdę, której cały czas jakby apelowałam sobie zamiary, że uczyłam się tylko, żeby pójść do tej szkoły, aby się tam uczyć, tylko dlatego, że ja jestem z innego miasta. Jakby...
Ja też na przykład do bursy aktualnie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w moim pokoju mieszkałoby 6 osób zamiast 3.
Kacper, a ty skąd jesteś?
Ja jestem z Nowego Kramska. No, nie mam pojęcia, gdzie te osoby zostaną zmieszczone, jeżeli się w ogóle dostaną do szkół w Zielonej Górze, bo pan prezydent obiecał wszystkim uczniom z Zielonej Góry, że znajdą miejsce w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze. Nie mam pojęcia, ale obiecał, że dotrzyma obietnicy.
Ktoś tu jeszcze jest spoza Zielonej Góry? Z was?
Nie, chyba. Reszta jest z
Zielonej. Czyli mniej więcej tak, jak to mówicie, w waszych klasach część jest, spora część jest spoza Zielonej Góry.
Ale bardzo dużo osób dojeżdża też.
Na co dzień? Nie mieszkają w akademikach, ale są na przykład z okolic Zielonej Góry,
tak,
łatwiej
Koszuchów,
im dojechać.
Nowa Sól.
Lechów, Świebodzin,
tak,
na co dzień dojeżdżają.
Bardzo dużo osób.
Dużo osób z Wilkanowa.
Jak wy oceniacie tą całą sytuację? Bo wspominaliście, że już we wrześniu dało się odczuć to zamieszanie, ale to nie było tak powiedziane, że we wrześniu, bo inaczej już by zapewne dłużej ta sytuacja krążyła, czy to w mediach, czy między uczniami, czy rodzicami. Ona się pojawiła całkiem niedawno, trochę też zbiegła się chyba ze strajkami w szkole. Jak wy oceniacie ten, jak to mówią młodzi, rzadko timing, czyli robienie czegoś w takim terminie? No i trochę niejasności jednak, bo cały czas nie wiemy, władze Zielonej Góry zapewniają spokojnie, starczy miejsc, jak trzeba będzie, ja taką wypowiedź pani wiceprezydent na przykład pamiętam, że jak trzeba będzie, to stworzy się po radzie dyrektorów jakieś dodatkowe miejsce i będzie okej. Okay. Czy was to uspokaja, takie głosy?
Nas może to uspokoić, bo jakby my już jesteśmy w
to już nie
tej szkole.
Interes.
Tak, ale na przykład naszych rówieśników na pewno nie. Tym bardziej, że za miesiąc naprawdę już jest koniec roku szkolnego i przez wakacje to te osoby nie będą wiedziały, co mają zrobić ze sobą, czy mają szukać jakiejś stacji, czy mają jechać do bursy, żeby się zapisać do pokoju, czy mają szukać jakby innej szoły, gdzieś bliżej.
A to jeśli generuje szereg jakichś niejasności?
Tak, no dużo niejasności. Właśnie na moim przykładzie chciałabym to właśnie pokazać, że ja teraz sobie nie wyobrażam, że właśnie jestem w Sulęcinie i po prostu siedzę w domu i ja nie wiem, co mam zrobić. Trzeba zmienić szkołę, żeby jechać do Gorzowa, a jeśli tam nie będzie miejsca, to jest no duży problem moim zdaniem.
Ale też ten timing o reformie i o skutkach reformy, no tak. Było wiadomo już od samego poczęcia jakby idei reformy, potem jak ona przeszła.
Chyba nawet od tego, że partia, która szła do wyborów i potem wygrała, mówiła cały czas o tym, że będzie likwidowała gimnazja.
To tak, no to było wiadome, że dwa przyjdą. I to nie jest coś, co wyszło miesiąc temu, dwa miesiące temu, no to było do przewidzenia z dniem jakby już podpisania tej reformy, to było wiadome na 100%, że taka sytuacja będzie miała miejsce. I jeżeli teraz próbujemy na ostatni moment coś zrobić, no bo ja nie wiem, jak nauczyciele, jeżeli nauczycieli dodatkowych nie zatrudnimy, a mamy dodatkowe osoby w szkole, które trzeba nauczyć, przekazać wiedzę, no to lekcje w szkole będą trwały o wiele dłużej, bo mamy tyle samo nauczycieli, więcej uczniów, więc plan lekcji nie będzie na tyle przystępny. To będą lekcje do późniejszych godzin, może nawet będą się zaczynać wcześniej. Nie mam pojęcia, jak to będzie rozwiązane z planem, ale Ja jestem optymistą, więc mam nadzieję, że za rok, jak będę w klasie maturalnej, to nie będę musiał siedzieć do 20 godziny w szkole i potem jeszcze 3 godziny się uczyć, żeby na 7.15 następnego dnia w szkole się pojawić.
Zostawmy na chwilę ten temat, a Państwa zapraszam, jeżeli chcecie również skomentować tą sprawę, do telefonowania naszego studia. Komentarze, pytania mile widziane. Zapewne też Państwo macie do czynienia na co dzień z osobami, które do Zielonej Góry czy dojeżdżają, czy są w szkołach, czy również w innych miastach. Pytanie, jak to wygląda, czy też jest zamieszanie w związku z tym, że idą dwa roczniki do szkół. Możecie to zrobić, szanowni Państwo, pod numerami telefonów 68 324 22 55. Powtórzę, 68 324 22 55 lub 801 327 462, 801 327 462. My zapraszamy na chwilę muzyki, a po przerwie wrócimy do tego gorącego tematu.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszej strefy młodych. Dziś gościmy młodych ludzi, którzy są w samorządach uczniowskich zielonogórskich liceów ogólnokształcących, w których, jak wspominaliśmy przed przerwą, pojawiła się sytuacja z naborami dość enigmatyczna, trochę niepokojąca i budząca wiele pytań. Władze Zielonej Góry uspokajają, wszystko ok, starczy miejsca, ale wielu rodziców, wielu uczniów tkwi w sytuacji niewiedzy, niepokoju, czy na pewno będą mogli się dostać do wymarzonych liceów. I o tym dzisiaj rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy również ten temat podejmują. No więc właśnie, jaką ocenę wy macie tej sytuacji? Jak myślicie, dlaczego takie zamieszanie powstało właśnie teraz? I czy to zamieszanie jest, no właśnie, z korzyścią dla uczniów, czy niekoniecznie?
Zdecydowanie nie jest z korzyścią dla uczniów, szczególnie, że jakby cały czas dostajemy inne informacje na temat tego, ile klas ma się otworzyć i jak to wszystko ma wyglądać.
A jak to było? Jak to wyglądało? Bo w wielu szkołach odbyły się dni otwarte i pewnie i wy również mogliście zapraszać innych młodych ludzi do tego, żeby studiowali, przepraszam, uczyli się jeszcze, nie studiowali, ale już uczyli się w szkołach średnich w Zielonej Górze. Może mieliście kontakt z rówieśnikami, mówiliście im, jaka to szkoła. Jak to wyglądało? Bo mówisz o tym, że no, są zbieżne, rozbieżne informacje co do naborów.
Dokładnie tak. Cały czas, jakby na początku, we wrześniu, dostaliśmy informację, że otworzy się 14 klas pierwszych.
W czwartym liceum ogólnokształcącym.
U mnie tak samo, w trzecim.
14, czyli generalnie mieszczące dwa razy więcej uczniów niż do tej pory, których było otwierane co roku 7 oddziałów.
Owszem, a około marca ktoś rzucił plotkę, że jednak ma otworzyć się tylko 7. No i po tych wszystkich rozmowach w Urzędzie Miasta, z Młodzieżową Radą Miasta i tak dalej, no okazało się, że jednak obcinają nam liczbę tych klas o połowę. I dzieciaki się bardzo stresują. Ja też mam dwie młodsze siostry, udzielam korepetycji i jakby mam dzieci z klas ósmych, które teraz pisały egzamin i niektóre są bardzo, bardzo mądre i boją się, że nie dostaną się do tych swoich wymarzonych szkół, potrafią się popłakać, bo to dostają informację, że no po prostu nie ma dla nich miejsc.
My jako pierwsze liceum podczas strajku zorganizowaliśmy dni otwarte, żeby jednak jakoś pokazać tę naszą szkołę i zachęcić tych ósmoklasistów i gimnazjalistów do przyjścia i zobaczenia naszej szkoły. I generalnie oni byli przerażeni, bo ja nie wyobrażam sobie w ogóle bycia w ich skórze w momencie, kiedy jest strajk, oni zaraz mają egzaminy, a jeszcze dowiadują się, że nie wiedzą, czy właściwie mają jak się dostać, bo nagle im obcięli nie wiadomo dlaczego klasy, do których mieli się dostać. No, nasza szkoła akurat od kiedy wiadomo było, że ta reforma wejdzie, starała się obcinać w każdym roczniku jedną czy dwie klasy i już przyjmować mniej, żeby potem pomieścić się jakoś z tym zdublowanym rocznikiem, więc może no nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, nie jesteśmy najgorszej. Natomiast nadal ludzie przychodzą, są po prostu przerażeni. I my nawet nie wiemy, co im odpowiedzieć, bo nie ma też takiej no, ostatecznej decyzji, co, jak, gdzie i ile, jak będziemy w ogóle my chodzić do szkoły, bo tutaj też rozmawialiśmy poza anteną o tym, że my tak naprawdę nie wiemy, jak będziemy przychodzić, czy będziemy przychodzić na ósmą z tymi zdublowanymi rocznikami i siedzieć etapami w szkole do 20, czy jakkolwiek...
Czy gdzie zmiany, czy...
Gdzie indziej lekcje, dokładnie.
Czy w innych w ogóle miejscach, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, tak? Czy nie we własnej szkole,
To mi tak było właśnie w szkole. We wrześniu dowiedzieliśmy się właśnie o tym, jak ma to wyglądać i że podobno mamy przyjąć 14 roczników, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy. I okazało się, że maturzystów, czyli jakby mój rocznik za rok, mają po prostu nauczyciele uczyć na Uniwersytecie Zielonogórskim. Więc jakby zostaliśmy troszkę, albo moim zdaniem bardzo, bo jestem bardzo zżyta z tą szkołą, wykluczeni z niej. I byśmy tylko przychodzili tak naprawdę na WF, na salę, nic więcej, więc całe jakby życie szkolne i nawet pomiędzy klasami już nie byłoby takie same jak wcześniej. Później to się trochę uspokoiło i jakby ta skala tych osób z właśnie z tych klas 14 cały czas jakby spadała w dół i później był pomysł, żeby jednak zrobić właśnie lekcję na drugą zmianę do godziny 20, jak nie później. Ale wiadomo było, że po prostu to nie może przejść dalej, bo większość osób po prostu właśnie, jak mówiłam wcześniej, z mojej szkoły jest dojezdna. I nawet jak rozmawiałam z moimi właśnie rówieśnikami, to mówili, że myślą, żeby nie zmienić z szkoły, bo po prostu nawet nie mają żadnego autobusu ani pociągu, po prostu nawet nie mieliby jak dojeżdżać do tej szkoły. Więc znowu sprawa ta ucichła jakby i tak jak mówiłam, znowu ta liczba osób się zmniejszyła. I jakby zostaliśmy po prostu przy tym, że bierzemy chyba tylko 8 czy 9 maksymalnie klas jakby za rok. Nie jestem pewna dokładnie, ale na pewno już nie jest 14 i ma zostać jakby tak, jak jest w szkole, czyli na pierwszą zmianę. Każda klasa, każdy rocznik.
Podczas Dni Otwartych w pierwszym elu słyszałem rozmowę między gimnazjalistą a osobą z podstawówki i właśnie padł temat tego, ile klas zostanie otworzonych i jedna z tych osób powiedziała, że przecież będzie dodatkowa klasa, a druga jakby zeszła na ziemię i zauważyła, że trzeba to jeszcze podzielić na dwa, więc mimo, że mamy dodatkowy oddział jakby, to nadal mamy o wiele mniej klas, bo gdy ja tam dostałem się do LO1, miałem 7 klas do wyboru, teraz zostaje 4 i to jest nadal dodatkowy 1, ale zamiast 7 jest 4.
Też przy tym obcięciu widać taką preferencję ludzi tam na górze, bo jak jest nieparzysta właśnie liczba oddziałów, to więcej, czasami nawet nie o jeden, a o dwa, zostają oddziały utworzone dla ósmych klas, a nie dla gimnazjum. Gimnazjum jakby jest pomijane, no bo nie było jej w reformie.
Tutaj zauważmy też, że to zbiegło się z poprzednią reformą, gdzie sześciolatki poszły do szkoły. Nie dość, że mamy zdublowane roczniki, to jeszcze sześciolatki, które poszły do szkoły.
Tak, czyli od rocznika 0,1 praktycznie do rocznika 0,5.
Będziemy mieli taki przedział w
kraju. Ale też to było widać u mnie w szkole trochę na dniach otwartych. My mieliśmy dni otwarte w marcu, to było przed strajkiem, więc dni otwarte odbyły się tak jak co roku. Mówiliśmy właśnie uczniom, że tak, oczywiście, jeśli będą mieć dobre oceny, jeśli dobrze napiszą testy, to mogą przyjść do nas do szkoły. I większość właśnie to była, tak jak mówiłam wcześniej, osoby spoza Zielonej Góry. To nie były osoby właśnie z miasta. Więc ja się czuję trochę nie w porządku, że jednak dałam jakąś nadzieję może tym osobom. A wiem, że dużo osób pytało o dojazdy, o stancje, o bursę, właśnie o mieszkanie w internatach, czy to blisko, czy daleko. I nawet przyjeżdżali specjalnie z rodzicami. Więc u nas to było widać przed dniami otwartymi, znaczy na dniach otwartych przed strajkiem, a ty, jak mówiła Basia wcześniej, u nich to było w trakcie strajku, więc całkiem jakby niby te same wydarzenia, ale z dwóch stron pokazane.
Ale ani szkoła, ani miasto, ale nikt nie może narzucić tego, żeby kryterium przyjęcia do szkoły było w ogóle miejsce zamieszkania.
Właśnie, bo ustawowo liceum ma być nierejonowe. No chyba, że jest jakimś, nie wiem, publicznym z własnymi zasadami, ale no, mówimy o... No właśnie.
Dokładnie, więc wszystko będzie zależało od tego, ile punktów rekrutacyjnych zdobędą ludzie z podstawówek, z gimnazjów. No i jeśli osoby dojezdne będą miały więcej punktów, to co stanie się z dzieciakami z Zielonej? Załóżmy.
Okej, okay. Podaliście wiele przykładów tego, w jaki sposób jest kłopot, jakie kłopoty, jakie zamieszanie jest stworzone, to zapytam was o ocenę tej sytuacji, no bo wy też rozmawiacie z rówieśnikami, spotykacie się tutaj, jak wspomniała chociażby Basia, dobrze mówię? Nie Basia, tak. Basia. Basia wspominała, że też udziela korepetycji, czyli jest na bieżąco z osobami, które pytają, no a jak tam w tej szkole średniej, jak to, na co zwrócić uwagę, żeby tam się dostać, utrzymać i zdać i potem do matury, to już wam łatwiej, myślę, podpowiedzieć tym uczniom. Pytanie do was, młodych ludzi, o ocenę sytuacji, która się pojawiła. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że tworzy się takie zamieszanie? Bo patrząc i słuchając na przykład dorosłych, nie wiem, z miasta Zielona Góra, którzy mówią, no okej, okay, ale my też nie mamy, nie wiem, my też chcemy, żeby inne samorządy partycypowały w utrzymaniu szkół w Zielonej Górze, no bo my mamy szkoły średnie, tamte samorządy niekoniecznie mają ich tak wiele. No i nam brakuje pieniędzy na inne rzeczy, bo musimy wydawać je na oświatę, na innych obywateli z innych gmin. Taką argumentację przynajmniej ja słyszałem.
Tu moim zdaniem wychodzi straszna niekompetencja rządzących, ponieważ ta sytuacja była do przewidzenia już podczas jeszcze planowania reformy. Dlaczego dopiero w marcu zostały roczniki...
Ale rządzących masz na myśli wtedy...
Po prostu ludzi zarządzających całą sytuacją. Nie mówię konkretnie o, nie wiem, o rządzie parlamentarnym. Tylko...
I o samorządzie też.
Na przykład o samorządzie...
Masz na myśli wszystkie te szczeble osób dorosłych, które rządzą państwem i samorządem.
Okay? Na przykład jak nasze roczniki 2 lata temu szły do szkół ponadgimnazjalnych, to po prostu to można było już po egzaminie mniej więcej można było ocenić swoje możliwości, sprawdziłeś odpowiedzi, stres z ciebie schodził. Nagle, zaraz mamy czerwiec, nic nie wiadomo.
Więc oni po prostu idą w taką ciemność, nieprzygotowani, nie wiadomo, o co chodzi. Także gdybyśmy... No, my teraz byli w takiej sytuacji, nie potrafię sobie wyobrazić, co bym zrobiła.
Bo nie wiem, co mamy zrobić.
Nie, żartuję sobie trochę. Może to nie są dobre żarty w kontekście strajków.
Może i
Tak. Ja próbuję sobie też wyobrazić, co mogłoby się dziać, a to zapytam was, skoro już wywołaliśmy ten temat. Pojawił się też w międzyczasie strajk nauczycieli i to wszystko, o czym rozmawiamy, też w tym kontekście strajku chyba też należy rozpatrywać, bo no z jednej strony właśnie sytuacja taka, że młodzi ludzie nie wiedzą, czy przystąpią do egzaminów, czy odbędą się egzaminy maturalne, ale też na poziomie gimnazjalnym i ósmych klas, po czym też dostają informację, że nie wiedzą, czy do wymarzonej szkoły się dostaną. Jak tą sytuację oceniacie z waszego punktu widzenia, bo wy też w tym czasie nie chodziliście do szkoły?
No właśnie dlatego z naszego punktu widzenia może to być trochę łatwiejsze. Jakby to może nie na tyle zrozumienia, ale właśnie rozpatrzenia tej całej sytuacji. Nie byliśmy ani w skórze maturzystów, ani w skórze właśnie osób, którzy będą pisać testy gimnazjalne, które już pisały.
No to albo... wypewnia radość 3 tygodnie wolnego.
Nie do końca, bo nadal zostajemy do tyłu z materiałem. Ale należy pamiętać, że strajk to nie tylko wyższe pensje dla nauczycieli, bo to idzie o całe nakłady na oświatę. Bo jeżeli ja, pisząc sprawdzian, wiem, że mam go na czym napisać, to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że przyniosłem na początku roku 2 złote na ryzę papieru, żeby było na czym to wydrukować, więc... Nakłady na oświatę są za niskie i nauczyciele nie strajkowali tylko i wyłącznie o to, żeby mieć wyższą pensję, chociaż pozwolę sobie zacytować panią Szydło. Te pieniądze im się po prostu należały. Chociaż
ale oni przerwałem inny. Jeszcze, bo Ola, kończyłaś myśl swoją ocenę tego, że wy, jako młodzi ludzie, drugoklasiści, bo to też trzeba zaznaczyć, wszyscy jesteście z drugich klas, wy nie byliście w tej skórze osób, które
pisały. Ale już teraz zaczęliśmy
egzamin.
Właśnie czuć tą atmosferę, jaka była chyba podczas strajku.
Co to znaczy?
To znaczy, że jak nie jest się jakby miesiąc w szkole, to no nie oszukujmy się, jakby się tą szkołą trochę już aż tak nie interesujemy. Wiadomo, że jest strajk, bo był strajk, ale nas aż tak to właśnie nie dotyczyło. ale jak przyszliśmy do szkoły, to przynajmniej w moim odczuciu jakoś tak całkiem było inaczej. No i też słyszało się właśnie dużo od maturzystów, że byli bardzo zaniepokojeni tym, czy w ogóle ta matura dojdzie do skutku, czy oni w ogóle to napiszą. Z tego, co wiem też, jeśli miałaby właśnie być ona przesunięta, tylko dlatego, że nie mogły być jakichś właśnie tych rad pedagogicznych, to wiem, że właśnie grupa osób, które chciałyby pójść gdzieś za granicę na studia, nie zdążyłyby jakby dać swoich dokumentów odnośnie napisania tej matury i mogliby po prostu się tam nie dostać, więc no, bardzo duży problem.
Jak na przykład po tych sytuacjach zamachowo-bombowych szkoła tak. we Wrocławiu, która pisze maturę w późniejszym terminie.
Mm-hmm. No w Zielonej Górze przecież też były chyba plastyku.
Tak, tak. U nas jeszcze też, gdzieś. U mnie też w szkole było.
I oni mają przekreślone tak naprawdę
na uczenie
się za granicą. No bo wiadomo, polskie realia, polskie szkoły poczekają, ale co to obchodzi uczenie za granicą.
Ale ktoś się uczy 3 lata cały czas, żeby tylko pójść na te wymarzone studia. Naprawdę mu zależy i kuje ile wlezie, uczy się ile tak naprawdę ile może. A przychodzi taki dzień i nagle ktoś mu mówi, że niestety mamy bombę w szkole i no trudno, pójdziesz gdzieś indziej. Znajdziesz sobie na pewno jakiś inny kierunek.
Ale ta bombowa sytuacja, znaczy ogólnie całość, dotyka każdy rocznik, bo o ile i maturzyści są na tym cierpiący, my jesteśmy do tyłu z programem miesiąc. Tak naprawdę, bo jeszcze powstała, majówka wtedy była.
Tak, więc
mamy miesiąc do tyłu z programem.
Wielkanoc jeszcze było.
No, nadal mamy wakacje w tym samym terminie, mam nadzieję. I trzeba się wyrobić z tym programem, więc będzie po prostu zagęszczenie tego. Będziemy 7 poty z siebie wyciskać, żeby zdążyć z tym programem, żeby umieć to, co powinniśmy umieć na maturę za rok. Klasy pierwsze też są do tyłu z programem, co prawda mają rok więcej, żeby to nadrobić. A teraz klasy pierwsze, które teraz przyjdą, to będą mieli zagęszczenie przy okazji jeszcze zasobów ludzkich w jednym miejscu, że tak to ujmę.
Lekcje w szkołach z jakiejkolwiek pracy uczeń, nauczyciel tak naprawdę coraz bardziej się przekształcą dla naszego rocznika w takie suche wykłady, ponieważ trzeba będzie szybko mówić, biec z materiałem.
Tak, to tak naprawdę to widać u nas.
O wiele na pewno to się odbije na przykład naszej maturze, ponieważ będziemy tylko słuchać i notować.
Tak, wtrącanie anegdotek jest teraz coraz rzadsze, anegdotki coraz krótsze. To faktycznie się zdarzyło.
Dobrze, widzę, że macie sytuację i spojrzenie z różnych stron. To też ciekawe i myślę, warto nad tym się zastanowić i pochylić. W związku z tym chciałbym teraz znów zrobić chwilę przerwy muzycznej, a po przerwie dopytać was, może skoro macie tak wiele przemyśleń w tym temacie, może też macie jakieś pomysły, co by tu zrobić, żeby to mogło wyglądać inaczej, może żeby takie sytuacje się nie powtarzały, ale o tym porozmawiamy sobie po przerwie.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do strefy młodych, w niej wesoło, mimo tematów trudnych, które dzisiaj podejmujemy, a podejmujemy tematy między innymi takie, że w Zielonej Górze panuje pewnego rodzaju zamęt wśród uczniów i rodziców, zwłaszcza tych, którzy nie są obywatelami, nie wiem, mieszkańcami Zielonej Góry i którzy usłyszeli, że może być kłopot z dostaniem się ich pociech uczniów samych do zielonogórskich szkół. Temat również strajku nauczycieli tutaj poruszaliśmy, a was chciałem zapytać w związku z tymi trudnymi sytuacjami, czy wy jako młodzi ludzie macie jakiś pomysł na to, żeby tą sytuację rozwiązać, rozwikłać? W przerwie to słuchacze nie słyszeli, ale podnosiły się już głosy, że w niektórych szkołach są pomysły, żeby w sobotę odrabiać termin. Na razie też wspominaliście przed przerwą, że wakacje no nie zostają skrócone, ale kto wie, a wy jak byście całą sytuację ze strajkami, z tymi naborami rozwiązali, może macie jakieś pomysły, podpowiedzi dla waszych dorosłych osób, które też zarządzają światem, są nauczycielami, dyrektorami?
Ja wiem, czego nie robić, bo widzę zrzucanie winy wzajemne. A to prezydenta miasta ktoś zrzuca, że to jest jego obowiązek, zaraz potem na panią Zalewską, czy na kogokolwiek innego. Wszyscy się kłócą nie o to, co powinno się zrobić, tylko kogo to jest wina, cała ta sytuacja. No, a nie powinniśmy skupiać na tym, co już jest, bo już tego nie zmienimy, tej
Mleko się rozlało.
Tak, i trzeba po prostu teraz się tym zająć, a nie kłócić się o to, kogo to jest wina i kto powinien się tym zająć. Edukacja jest podstawą jakby funkcjonowania społeczeństwa, bo jeżeli będziemy mieli społeczeństwo bez edukacji, to co to za społeczeństwo? Ale jeżeli teraz nie damy rady czegoś z tym zrobić, no to lepiej późno niż wcale, znaczy, ale lepiej teraz.
To jest kwestią czynów popełnionych, ponieważ ta cała sytuacja wynika z programu partyjnego, który jakby dofinansowuje bardziej technika i szkoły branżowe, tak to się teraz nazywa, i też stąd mniejsze dofinansowanie na szkoły ogólnokształcące. Tak.
Znaczy ogółem to, co sobie już tutaj wspomnieliśmy, to znaczy to, że można było pewne sytuacje przewidzieć, czyli to, że spotkają się te dwa roczniki, będzie dziki nabór, czy no to, że na przykład są ten rocznik, który teraz idzie z podstawówek bodajże, jest powiększony o sześciolatki. Można było to wszystko przewidzieć i przemyśleć do tego czasu. Spotykamy się w takim momencie, w miejscu, gdzie okazało się, że o, to jest ten moment, gdzie powinniśmy coś działać, a nie wiemy, co zrobić. I no, tak naprawdę my jesteśmy świadomi tego, że to jest bardzo ciężka sytuacja i nie jest tak łatwo. Łatwo jest sobie narzekać, ale nie jest łatwo rzeczywiście jakkolwiek sobie z tym poradzić. Tylko no, trzeba by tu wziąć pod uwagę nas, czyli no, uczniów, czyli o których dobro też się bijemy wszyscy, gdyż no, to my kiedyś będziemy pracować, to my jakoś będziemy wynosić to społeczeństwo i no, ciężko teraz nas obarczać, kazać chodzić nam w wakacje do szkoły albo odrabiać czegokolwiek w soboty, bo tak jak wspomnieliśmy tutaj, rozmawialiśmy, ktoś jest spoza Zielonej Góry, też chce mieć dom. I też chcę sobie wrócić do domu, spokojnie odpocząć po całym tygodniu szkoły i nauki.
Niedawno otrzymałem informację, że dostałem się w końcu na praktyki do Niemiec na wakacje. Nie idę do szkoły na wakacje, co by się nie działo, bo te praktyki są dla mnie bardzo ważne, więc będę miał sporo nieobecności dodatkowych.
Może, bo nasz czas audycji będzie dobiegał końca, więc niech te słowa wasze posłużą jako puenta tych tematów, które do tej pory realizowaliśmy, a ja was chciałem jeszcze zapytać o wasze uczestnictwo w samorządzie szkolnym, bo jeszcze o tym w sumie nic nie powiedzieliśmy, a każdy z was ma swoje doświadczenia z różnych szkół przeróżnych. 2 lata już jesteście w szkole średniej, kończy się ten drugi rok. O wasze doświadczenia, jeśli chodzi o samorząd uczniowski, chciałem zapytać. To warto być w samorządzie uczniowskim, warto angażować się ponad to, że mamy lekcje zainteresowania, konie, szachy i języki, a jeszcze tutaj trzeba się angażować coś więcej. Trzeba, można, chcecie to robić, czy po prostu ktoś wam powiedział, spróbujcie, ktoś musi?
Wręcz przeciwnie. Wręcz jest tak, że chodzisz, robisz coś dla szkoły ponad, to później nauczyciele niektórzy mogą nawet krzywo spojrzeć, bo nie było cię na tej lekcji. Co tak, z tego, że zrobiłeś zakończenie maturzystów?
Tak, właśnie dobrze na ciebie spojrzą.
Co z tego, że zrobiłeś zakończenie maturzystów, na których oni wszyscy się zebrali, skoro nie było cię na ich rozszerzeniu?
Czyli spotykacie się z różnymi lekcjami.
Z różnymi, czasami też z bardzo dobrymi. Na przykład mój kochany pan od WF-u dopisał mi, jakby miałem, przeliczając to na z punktów na ocenę, miałem taką średnią 1-0 i on mi dopisał aż do 2-0, żebym zdał, bo on tak bardzo lubi, jak ja się udzielam w samorządzie. No a ja to kocham, więc to robię.
No, opinie, a czy generalnie podejście nauczycieli jest do tego różne, natomiast to, co nam daje ten samorząd, ta frajda, to coś takie poczucie, że my możemy zrobić w końcu coś więcej.
Satysfakcja.
Nasza perspektywa, bo nawet jeżeli nauczyciele czy ktokolwiek inny zarząd chciałby nam pomóc, to są rzeczy, których po prostu dorośli ludzie nie dostrzegą, bo to my chodzimy do szkoły codziennie i my wiemy, co należy zmienić albo czego nam potrzeba. No i nawet jeżeli ktoś by się bardzo chciał postarać, no to nie byłby w stanie po prostu się wczuć w nas.
Są też takie wydarzenia, przynajmniej w naszej szkole, które no, organizowane są przez uczniów i to jest odgórna jakaś zasada, że to uczniowie organizują, bo muszą, bo...
W roku dni otwarte podczas strajku.
A to swoją drogą.
Nie wspominaj, tylko wy mogliście zorganizować.
Tak, więc jakby, no to jest genialne. Porównując to w ogóle do gimnazjum, że w liceum jest, to już jest ten wiek i to podejście do ucznia, jak do dorosłego człowieka, praktycznie prawie że dorosłego, że my więcej możemy i bardziej liczy się nasze zdanie i przez to my mamy większe pole do popisu i my to robimy i my pokazujemy no, na co nas stać i i działamy.
Ale też nie oszukujmy się, że jest dużo pracy i bardzo dużo rzeczy po prostu, jakby tego nie widać.
Czasem tak. Kiedy kosza z samorządówki opróżnić.
Naprawdę, jest tyle rzeczy po prostu, których nie widać.
Dlaczego nie widać? Co jest takiego, co
u mnie na przykład bardzo dużo rzeczy nie widać. Tak. Takie rzeczy, po prostu jakieś coś napisać, sprawozdanie, jakiś artykuł, żeby napisać, wrzucić zdjęcia jakieś na Facebooka. My mamy jeszcze Instagrama, prowadzimy.
O, choćby to, że tu jesteśmy. Ja się na przykład dowiedziałem pół godziny przed audycją.
Rozwiązała się.
Samorządy działają sprawnie, tutaj mamy dobrą komunikację.
Trzeba być bardzo właśnie takim szybkim i nie dać się trochę też sprowokować, moim zdaniem, bo właśnie dużo rzeczy potem wychodzi, że to zrobiliście tak, a nie mogliście inaczej tego, ale co z tego, że zrobiliśmy jeszcze tyle innych rzeczy, żeby zrobić taką jakby główną i tą ideę, po prostu których nie widać. Tak samo właśnie, tutaj chłopcy mają bluzy z Elo1, z lotnika.
To przypadek, to nie marketing.
Ale takie rzeczy też właśnie obowiązują jakby samorząd. I jeśli jesteśmy w tym samorządzie, no to musimy dać jakby z siebie całe swoje serce, ale ja też nie narzekam, że nie mówię, że mamy dużo pracy i że ojejku, kiedy już wyjdę z tej szkoły, żeby to wszystko rzucić, ale właśnie
my to uwielbiamy.
Tak, no właśnie. Ale dużo osób po prostu tego nie widzi, jak ta praca nasza wygląda, że tak powiem.
Gdybyście mieli innym osobom powiedzieć, przyjdź tu, bo no właśnie, nauczysz się czegoś, coś wyniesiesz, co to wam daje, jako młodym ludziom, takie bycie w samorządzie uczniów?
To jest tak jak z byciem skrybą, wszystko jest kwestią podejścia i to nieważne, czy jest dobrze, czy niedobrze. Chodzi o to, co my jesteśmy w stanie dać innym, bo samorząd to jest też służenie uczniom, jakby jesteśmy reprezentantami wybranymi w wyborach. I Basia na przykład wygrała u nas wybory, dlatego że reprezentowała sobą pewne idee, jakieś cele i to na nas ludzie zagłosowali tylko po to, żeby to było spełnione, więc to też uczy jakiejś odpowiedzialności, bo jeżeli Basia mówi przed wyborami jedno i to spełnia, to wiadomo, że ten głos był dobrze oddany.
Trochę tak górnolotnie mówisz, a tak w praktyce, czy to wam pozwala, nie wiem, być bardziej otwartymi, czy to wam daje jakieś umiejętności?
To dało strasznie dużo odwagi. Z osoby bardzo zamkniętej w gimnazjum, teraz na przykład jestem wodzirejem na dyskotekach i zabawiam ludzi.
Proszę bardzo.
Albo, nie wiem, na Światełku dla Oświaty robiłem przemówienie, zacząłem się interesować retoryką. Właśnie jestem teraz w radiu.
Generalnie samorząd też bardzo dużo uczy systematyczności, takiego zorganizowania się, bo no nie wiem, jak u was ludzie generalnie.
Uczy. Wszystko na czas, na termin musi być.
Dokładnie, ale jest zawsze taka osoba, która też musi na przykład przemyśleć coś. My bardzo dużo planujemy wspólnie miesiąc czy dwa przed, żeby wszystko zdążyć dograć, żeby wszystko się udało zorganizować. Oczywiście są akcje, gdzie trzy dni przed stwierdziliśmy, że ej, kurczę, może zrobimy tutaj jakiś taki, nie wiem, dzień spania, albo no, jakikolwiek dzień, żeby się zabawić. Yeah. Kurczę, musimy kupić nagrodę, kurczę, musimy zrobić to. Spytać nauczycieli.
Sekcja techniczna u nas, dla mnie to jest czarna magia, co oni z tymi kablami tam robią.
Mamy generalnie sekcję techniczną, która...
Pozdrawiamy dźwiękowców z każdej szkoły.
Bardzo, tak. To są złoci ludzie, którzy po prostu pracują dzień w nocy, są wyciągani ze środka lekcji, ale zawsze dają radę. I to też w sumie tak działa samorząd. Wyciągamy się ze środka lekcji,
tak,
ale...
Tak, no właśnie, że szukamy jeszcze innych ludzi, że musimy być otwarci do innych. Tak,
ale stajemy na wysokości zadania, żeby...
Znaleźć osoby, ktoś nie może, co z tego.
Tak, ale to jest właśnie fajne, bo się zna innych, ludzie się znają. Jakbyś tak łatwiej później jest w życiu. Nie ma takiego problemu, że muszę iść to powiedzieć, muszę iść do tej osoby.
Się, o nie.
Świetnie otwarci ludzie z dużą świadomością społeczną i naprawdę pozytywnie zakręceni.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Musimy już kończyć, ale zawsze na koniec, jeżeli chcecie, możecie kogoś pozdrowić. Ja będę wam dziękował w imieniu każdego z was i wtedy możecie pozdrawiać. A moim państwa gośćmi byli dzisiaj Barbara Kamieniarz z 4 ELO w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo. I pozdrawiam nasz samorząd.
Ola Kubiszyn z 3 ELO w Zielonej Górze.
Ja pozdrawiam mamę, bo podobno mnie słucha. I pozdrawiam całe ELO 3 i mój kochany samorząd.
Barbara Chrześcijańska, ELO numer 1.
To ja pozdrawiam tych cudownych technicznych, o których tu mówiliśmy, żeby docenić.
Bartek Stańczuk, ELO numer 4.
Ja pozdrawiam nasz kochany samorząd i ukochanego Megawęża 9.
I Kacper Materna z LO numer 1.
Ja chciałem pozdrowić wszystkich moich cudnych nauczycieli, a w szczególności wychowawców z Bursy.
O,
dziękuję wam jeszcze raz za tę audycję. Moim państwa gościem byli członkowie samorządów studenckich, przepraszam, samorządów uczniowskich, ale w przyszłości zapewne studenckich.
Za parę lat.
W Zielonej Górze dla państwa realizował audycję Hubert Pietroński. Łukasz Brodzik kłania się serdecznie i do usłyszenia w przyszły poniedziałek.